spotkać Państwa. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Mariusz Jan Radło, profesor Szkoły Głównej Handlowej, Katedra Globalnych Współzależności SGH w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mamy rozmawiać o znaczeniu leasingu w finansowaniu inwestycji w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej. O tym, jak to wygląda teraz, jakie są trendy. No to bez wątpienia tak wynika także z raportu SGH. Bez wątpienia Polska jest liderem pod względem wartości portfela firm leasingowych. 54,5-59% wartości w latach 16-20. To dużo, bo ja wprawdzie jestem laikiem, ale zerknąłem na te tabele i porównania do innych krajów. Drugie miejsce, Węgry, 7,5%. No to z czego wynika ten fenomen? Jakby to pan na początku, panie profesorze, wytłumaczył?
Tak, wracając do tych liczb, o których wspomniał pan redaktor. My się odnosimy do rynku środkowoeuropejskiego, tak? Polski rynek leasingu w Polsce to jest ponad 50% rynku leasingu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Łączna wartość tych umów leasingowych dla tego regionu to jest około 60 miliardów euro, z czego 36 miliardów w tym momencie przypada na Polskę. Różna jest relacja do PKB wartości tych umów leasingowych w różnych krajach. W Polsce rzeczywiście to jest dosyć wysoko, bo my już się zbliżamy, zdaje się, do 7%, co jest takim troszkę ewenementem. No ale te różnice zależą od, myślę, czynników regulacyjnych i strukturalnych, tak?
No jesteśmy największym państwem regionu, to jest też oczywiste, to też ma znaczenie.
No tak, no jesteśmy największym rynkiem. Też regulacje podatkowe są takie, że ta tarcza podatkowa jest bardzo korzystna dla przedsiębiorców, oni mogą z tego korzystać. Też niemałe znaczenie ma sam potencjał z branży leasingowej, sektora leasingowego w Polsce, który jest w stanie oferować atrakcyjne produkty, które są, budzą zainteresowanie przedsiębiorców. Także myślę, że tutaj czynniki są i po stronie podaży, i po stronie popytu, i po stronie regulacji.
To jest jeden z tych sektorów, który mimo pandemii, mimo tych dramatycznych zawirowań, których doświadczały wszystkie rynki przecież w ciągu ostatnich kilku lat, któremu udało się utrzymać procentowo przynajmniej wzrost, bo nominalnie nieco spadł w 2020, z tego co się orientuje
To były miliardy. No tak, miliardy. Rzeczywiście tam było tam.
Ale jednak jest procentowo cały czas wzrost. Znaczy, no, jak w pandemii się.
Na początku pandemii było jednak tąpnięcie, tak? No, obserwujemy taką sytuację, że jak no, było uderzenie w przedsiębiorstwa no, dosyć mocne związane z lockdownami, no to każdy z nich zupełnie inaczej patrzyło na inwestowanie, na podpisywanie nowych umów, zaciąganie zobowiązań. No leasing jest pewnym zobowiązaniem i tutaj naturalną reakcją jest no, obawa przed podejmowaniem ryzyka i takie cofnięcie. Natomiast rzeczywiście no, tutaj ten potencjał dość szybko się odbudował. No, teraz mamy zupełnie też nową sytuację od początku roku, bo wzrosły mocno stopy procentowe i ta tarcza podatkowa, którą oferuje leasing, już nie jest tak atrakcyjna jak kiedyś, więc no pewnie ten rok też nie będzie taki, nie będzie owocował takim wielkim wzrostem, ale to też z tym samym mamy do czynienia w przypadku kredytów, tak? No jak rosną stopy procentowe, to inwestycje jednak na tym ucierpią.
Ale bada pan to, no to ja mnie osobiście bardzo ciekawi, dlaczego akurat ta forma finansowania jest wskazywana przez firmy, przez przedsiębiorców jako najkorzystniejsza, najbardziej atrakcyjna dla nich, najpopularniejsza też.
No tak, ja wspomniałem już o tarczy podatkowej, tak? No to jest dosyć taka atrakcja, no taki czynnik powodujący, że przedsiębiorstwa się na to decydują, ale też myślę, że coraz ciekawsze formy, coraz ciekawsza oferta firm leasingowych, tak? No rozwija się cały segment w ofercie firm leasingowych oferowania produktów jako usługi, tak? Product as a service mówi się.
Więc, jeszcze do tego przejdziemy no, za chwilę, jak się dokładnie, rozszerza ale to wachlarz tych usług leasingowanych.
Mówię o pewnej, o tym, że jest to atrakcyjna forma finansowania zakupu niektórych, głównie ruchomości, tak? Bo jeśli chodzi o ten portfel, mamy tam przede wszystkim samochody. Są to w większości samochody te lżejsze, tak? Osobowe albo lżejsze dostawcze. W ten sposób finansuje się też w dużym stopniu zakup ciężarówek, no ale to jest w sumie samochody, to jest około tam 60-70% portfela. Reszta to są jednak maszyny i urządzenia. To są też bardzo zaawansowane produkty, które firmy nabywają i używają w celach produkcyjnych. Także te główne, myślę, że to o popularności leasingu świadczy to, że jest oferta ciekawych form finansowania dla produktów, które są firmom niezbędne. Bo to są albo maszyny i urządzenia, albo sprzęt transportowy, którego trzeba używać.
Ja na jednej z platform internetowych, platform online oferujących, powiedzmy, szeroko rozumiane wyposażenie dla firm od elektroniki, no przez wszystko niemalże, znalazłem, myślę, że to był oczywiście błąd, jakiś algorytm, a także ofertę, że można wyleasingować kalkulator biurkowy, prawda, na 12 miesięcy. Cena była przeliczona na tam 0, ileś groszy miesięcznie. Czy
myślę, że w przypadku jednostkowej oferty może to jest, brzmi zabawnie, ale gdy wyleasingujemy kilkaset, kilka tysięcy kalkulatorów, a jeśli jakaś firma ma sieć i do tej sieci musi wyposażyć w ten sprzęt, to być może to i tak jest finansowane. Natomiast pan wspomniał o platformach, tych marketplace'ach, które też się rozwijają. Sam rozwój marketplace'ów wygenerował popyt i rozwój rynku leasingu, bo marketplace musi być obsługiwany przez sieć dystrybucji, a rozwinęły się platformy logistyczne obsługujące, współpracujące z marketplace'ami, które no, muszą być obsługiwane jednak przez ten tabor dostawców.
No dobrze, to co można wyleasingować w Polsce?
No, można wyleasingować przede wszystkim samochody, bo to statystycznie to można wyleasingować. Można wyleasingować maszyny urządzenia wszelakiego rodzaju, które mogą być wykorzystywane. Nie jest bardzo rozwinięty w Polsce leasing nieruchomości. To jest raczej typowe dla rynku francuskiego czy włoskiego, ale to też wynika z specyfiki regulacji, a także tego, że w przypadku leasingu nieruchomości to są duże umowy, a duża umowa to jest ryzyko skoncentrowane przy jednym kliencie, no co też powoduje, że to zainteresowanie nie
będzie
takie.
Może jest to nisza, na którą jeszcze nikt w Polsce nie wpadł?
No być może tak, ale no, w opinii przedstawicieli branży leasingowej tutaj raczej oni patrzyli sceptycznie na ten obszar. To jest w tym momencie chyba 1,5% wartości portfela, jeśli chodzi o umowy w ten na leasing nieruchomości. I też no, czas trwania takiej umowy. Zwykła umowa leasingowa to jest kilka lat. W przypadku nieruchomości to jest zobowiązanie na dziesiątki lat już, więc no to też już nie jest takie atrakcyjne.
W jaki sposób, zanim jeszcze przejdziemy do trendów, bo w sumie to jest bardzo ważne i chciałbym, żebyśmy większą część jednak naszej rozmowy temu poświęcili, jak zmienia się ten rynek i jak będzie się zmieniał w przyszłości, to jeszcze muszę zapytać, w jaki sposób wojna, czy w ogóle wpłynęła, czy w jakikolwiek sposób miała impact na rynek usług leasingowych?
Bardzo duży, bezpośredni i pośredni. No bezpośrednio najpierw COVID, potem wojna wywołały, wpływają na działalność przedsiębiorstw, na łańcuchy wartości. W wielu obszarach pojawiło się na przykład brak dostępu czy zawężenie oferty maszyn i urządzeń, czy też samochodów, tak? Przerwane łańcuchy dostaw i tu jest taki impuls, który powoduje wpływ na to, co właściwie możemy leasingować, bo jak nie wyprodukujemy, no to nie możemy tego sprzętu w ten sposób zakupić, tak? Korzystając z leasingu. Ale jest też czynnik inny, jest czynnik związany ze wzrostem cen energii. On powoduje, że branże zaczynają się konsolidować, tak? Pojawiają się pewne czynniki, które tworzą korzystniejsze warunki dla rozwoju podmiotów silniejszych. To może mieć i pozytywny, i negatywny wpływ na przedsiębiorstwo. Ale też pojawia się presja na oszczędności, tak? A to z kolei może rodzić presję na zmianę wyposażenia, większą cyfryzację, automatyzację procesów, a więc zakup z kolei nowych maszyn i urządzeń. Także te czynniki są bardzo różne. Ja wspomniałem wcześniej o korzystaniu z tego rozwiązania produkt jako usługa. Tutaj też obydwa szoki i lockdowny związane z COVID-em i wojna były pewnymi szokami, które powodują, że przedsiębiorstwa starają się w jakiś sposób optymalizować swoją działalność, a elastyczność, jaką dają rozwiązania związane z tym zakupem w formie użytkowania bardziej, a nie zakupu produktu, jest to atrakcyjne.
Wspomniał pan, panie profesorze, o tym użytkowaniu zamiast zakupu. To już od lat toczy się taka debata. Szczególnie mam wrażenie w Europie Zachodniej, jednak w tych państwach starej Unii, o przejściu z modelu kupowania, posiadania na użytkowanie. No i to jest trend, który jest nieodwrotny. To gospodarka obiegu zamkniętego, no będziemy szli w tym kierunku. Pani profesor Mączyńska w zeszłym roku na forum, na którymś z paneli powiedziała: bardzo mi przykro, ale ziemia nie urośnie, nie będzie gdzie tych śmieci więcej składować i czeka nas ogromny przełom. No to czy branża leasingowa w jakikolwiek sposób próbuje odzwierciedlić trend i się odnaleźć?
No, w wielu obszarach. Wspomniałem już o wzroście znaczenia optymalizacji użytkowania czy maksymalizowania wykorzystywania tych produktów. Więc mamy tę ofertę product as a service, tak? Która tworzy możliwość tego, żeby finansować jedynie korzystanie z produktów, które są nam w danym momencie potrzebne. Leasingowaniu na jakiś okres maszyn i urządzeń na przykład. Jeśli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego, to tutaj z kolei pojawiły się jeszcze nowe tendencje, bo rozwinął się rynek urządzeń używanych. Dotyczy to zarówno samochodów, jak i maszyn. I tutaj widzimy, że firmy leasingowe wchodzą we współpracę z podmiotami, które są w całym tym procesie przystosowania do ponownego użytkowania tych maszyn, urządzeń, pojazdów zaangażowane. Także jest taka tendencja, że branża widzi możliwości współpracy i bezpośredniego zaangażowania w kolejne oczka łańcucha wartości w tym tak zwanym obiegu zamkniętym. Ale też coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy firmy leasingowe czy może producenci coraz częściej przejmują takie funkcje finansowe, więc następuje pewne zbliżenie kapitałowe pomiędzy...
To widać na rynku choćby samochodów, prawda? Dokładnie. W zasadzie każda marka dysponuje swoim własnym bankiem i swoją własną firmą leasingową.
No, dokładnie tak, tak.
Ale jak? Leasing usług brzmi dziwnie.
No tak, ale jeśli usługą będzie to, że będzie pan mógł korzystać ze smartfona, który nie będzie pana, ale będzie pan w formie takiej, w formie użytkowania jako usługi, no to wtedy to się staje usługą. Tak? Także w pewnych... Znaczy,
dostrzegłem ten uśmiech na pana twarzy, który myślę, że mówił trochę więcej niż słowa.
No tak, powiem tak. Jeśli chodzi o obsługę rynku konsumenckiego, to cały czas jest dla nas takie, że tak powiem, mało... przyjazne, tak? No, konsumenci nie korzystają z tarczy podatkowej, tak? Dla przedsiębiorcy zakup w formie leasingu to są koszty, które on może uwzględnić w rozliczeniach podatkowych. Dokładnie. On to może wpisać w koszty, tak? Więc przedsiębiorca będzie bardziej zdecydowany na to, żeby to robić. W mniejszym stopniu może już konsument. Tu się pojawiają pewne bariery, natomiast przy dużej skali działalności, przy możliwości korzystania z tarczy podatkowej, ta atrakcyjność tej formy nabywania czy korzystania z dóbr jest bardzo duża i dostrzegają to przedsiębiorcy. No, olbrzymia część rynku leasingowego to jest jednak rynek przedsiębiorstwa, więc klientami są przedsiębiorcy i to są jednak, tak jak powiedziałem, samochody, urządzenia, maszyny, także to jest ten obszar.
No dobrze, ale to jednak, używanie zamiast posiadania to jest pewien trend, który tak logicznie, jestem laikiem, więc mogę sobie pozwolić na frywolne metafory i porównania, tak logicznie stoi ze sobą trochę chyba w sprzeczności jakiejś. Używanie zamiast posiadania, używanie leasingowane, tak? Tak, używanie czegoś leasingowane.
Wie pan co, jeśli jest pan przedsiębiorcą, który ma flotę samochodów i może kupić te samochody, ale musi obsługiwać te samochody, jeśli chodzi o ich przeglądy, o zapewnienie tego, żeby one były sprawne. I to jest jeden wybór. Kupuje pan, inwestuje pan, amortyzuje. A z drugiej strony może pan podpisać umowę z firmą leasingową i kupuje pan prawo do korzystania z tej floty i nie obchodzi pana sytuacja taka, że jakiś samochód się popsuje, bo automatycznie zgodnie pewnie z warunkami umowy będzie pan miał ten samochód w ramach umowy naprawiony, będzie dokonany przegląd, ewentualnie dostanie pan samochód zastępczy. To jest dla pana zmniejszenie ryzyka, też korzystanie z tych możliwości wynikających z tarczy podatkowej, ale też duża elastyczność działania. Pan się skupia na swoim core biznesie wtedy, tym kluczowych kompetencjach, a ten cały proces związany z obsługą, bo jednak sprzęt wymaga obsługi, tak? Dla zapewnienia jego trwałości. Pan przekazuje temu usługodawcy.
Jakie pan tu widzi trendy na przyszłość dla branży leasingowej? Jak ona się będzie zmieniała?
No tych trendów jest kilka. Mamy segment, o którym pan wspomniał, związany z obsługą konsumenta, ale też może obsługą przez internet. I tutaj...
Czyli leasing obywatelski, indywidualny, nie firmowy, no, konsumencki po prostu?
Tak, ja skończę, to będzie wiadomo, o co miałem na myśli. Procedują się przepisy związane z możliwością podpisywania umów przez internet. To są umowy standaryzowane. Są tam kwestie klauzul abuzywnych związanych z ochroną konsumentów. Są kwestie związane z opodatkowaniem odsetek przy ratach leasingowych, więc to jest czynnik, który może, jeśli by nastąpiły zmiany regulacyjne korzystne, może otworzyć pewien segment rynku. Ale myślę, że te trendy, które wspomniałem, które teraz rozwinę, będą zwiększały dalszy rozwój rynku. On jest atrakcyjny, pewnie będzie rosnął, rósł dotychczas trochę szybciej niż PKB i w najbliższym czasie prawdopodobnie ten trend się utrzyma, pewnie z takim jednak spowolnieniem wynikającym ze wzrostu stóp procentowych, no ale to odczujemy i będzie widoczne w całej gospodarce, nie tylko przy leasingu. Na pewno będzie rosnąć znaczenie takiej presji tego, że mamy rynek pracownika. A rynek pracownika oznacza, że chcemy bardziej automatyzować produkcję, więc leasing maszyn, urządzeń też będzie się rozwijał. Mamy rozwój tych marketplace'ów, o których już wspomnieliśmy. To będzie z kolei pewnie rodziło popyt na rozwój tych platform logistycznych i pewnie dużych zamówień na flotę, która obsługuje tę sieć dystrybucji w ramach tego modelu. Także tutaj tych trendów jest kilka, no pewnie jeszcze trendy związane z trwającą wojną na Ukrainie i z wysokimi cenami energii też rodzą presję na konsolidację branż
Czyli większa konsolidacja.
No większa konsolidacja, z jednej strony to są większe przedsiębiorstwa, większe zamówienia.
Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że każda firma swoją firmę leasingową tworzy, na przykład motoryzacyjną.
No tak, ale no na takie rozwiązanie to mogą sobie pozwolić giganci, których na to stać. Zwykle to są wielkie firmy z branży automotive, tak? które tworząc sieć sprzedaży jednocześnie są producentem, a jednocześnie mają w ramach sieci korporacyjnej mają swoją spółkę finansową, która obsługuje ten cały proces. Także to są takie, myślę, kluczowe trendy, więc można oczekiwać wzrostu, chociaż pewnie stąpnięciem związanym z z wojną i cenami, tutaj też cenami energii. I też pewnie będą trwały i one wzmocnione zostały przez te szoki. Te procesy związane z wykorzystaniem leasingu w modelu produkt jako usługa, oferowaniem bardziej usług i wchodzeniem firm leasingowych w model gospodarki obiegu zamkniętego, czyli wychodzenie z takiej czysto działalności finansowej w te oczka łańcucha wartości, gdzie ten produkt jest ponownie przystosowywany do wykorzystania.
Abonament, zakorzystanie.
No tak to w praktyce wygląda.
W jednej z konferencji miałem okazję słuchać takiego bardzo ciekawego panelu, nie tutaj wprawdzie, w innych okolicznościach, gdzie właśnie jedna z osób występujących mówiła, że za 20-30 lat będziemy niczym za platformy streamingowe płacić za użycie pralki, za użycie telefonu czy za użycie samochodu.
No, czy aż tak bardzo to będzie jednorodne, to nie jestem przekonany o tym. Natomiast no, mam nadzieję, że te wszystkie sprzęty będą o wiele trwalsze niż to się działo dotychczas, bo jednak ten model, w którym następowało postarzanie produktów i był nacisk na to, żeby dokonywać szybkiej wymiany sprzętu, no, prowadzi nas do tego, że toniemy w śmieciach, a to nie jest dobre.
Ale wciąż jest dominujący. A w tej krótszej perspektywie, co będzie decydowało o wzroście najbliższych 5 lat?
No myślę, że tutaj dużą niewiadomą jest to, kiedy nastąpi odbicie wzrostu gospodarczego. Tak? No, stoimy przed perspektywą no, troszkę pogłębiającego się jednak, ale jednak kryzysu. Te ryzyka nie zniknęły. Mamy duży wzrost cen energii, mamy wzrost wciąż jeszcze pewnie oczekiwany stóp procentowych, a to też nie sprzyja inwestowaniu. Więc to jest z jednej strony, ale z drugiej strony no, perspektywy wzrostu gospodarek w Europie Środkowej i Wschodniej są dosyć duże. Jeśli wojna na Ukrainie zakończy się stabilizacją z perspektywą wzrostu, to myślę, że tutaj pojawi się możliwość rozwoju tej branży w tym regionie jeszcze mocniej. No ale to jest tylko póki co wróżenie z fusów, nie będę przewidywał.
To gdyby pan miał przedstawić taką wizję, trochę może bardziej nie jako wróżenie z fusów, ale powiedzmy, że prognozę, rynek usług leasingowych i rynek usług kredytowych, jak będą się idąc jakoś tam obok siebie zmieniały?
Prognozę. W raporcie przedstawiliśmy taki wykres, w którym porównywaliśmy wartość portfela firm leasingowych z wartością kredytów inwestycyjnych. W 2017 ta linia wzrostu wartości portfela firm leasingowych przewyższyła wartość kredytów inwestycyjnych. Teraz to jest około 160 miliardów złotych. Natomiast oczekuję, że w tym roku jednak zarówno w przypadku kredytów inwestycyjnych, jak i w przypadku leasingu będziemy pewnie mieli trochę
tąpnięcie
no, wynikające z tego, że nikt nie chce się zadłużać przy tej wartości stóp procentowych, ale też awersja do ryzyka po stronie przedsiębiorstw sektora finansowego jest dość duża. Natomiast no, jak każdy kryzys, on kiedyś przychodzi i wracamy na ścieżkę wzrostu, a jednak długofalowo na tej ścieżce się znajdujemy.
Myślałem, że pan powie, że za 5 lat, panie profesorze, no to te kredyty w zasadzie będą zanikały, no bo przecież przechodzimy do obiegu zamkniętego, wielokrotnego użytkowania, więc leasingowania.
No pewnie nie, bo nie wszystko jednak przedsiębiorstwa chcą finansować leasingiem. Są pewnego typu, no, wspomniane już nieruchomości, które tu w to nie wchodzą.
Na razie.
Na razie. Też przedsiębiorstwa korzystają z kredytów i to też jest atrakcyjna forma finansowania i z kapitałów własnych. Także tutaj myślę, że zachowanie jakiegoś portfela i zrównoważenie tych źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw też jest dość istotne i długofalowo, no, to każde źródło trzeba rozpatrywać i dobierać w taki sposób, żeby to było optymalne dla rozwoju.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Profesor Mariusz Jan Radło, Katedra Globalnych Współzależności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Zapraszam państwa oczywiście do udziału w naszych kolejnych panelach.